Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Duszpasterstwo młodzieżowe na Białorusi. Na ten temat porozmawiamy już za chwilę z gośćmi w studiu.
Dlaczego Szaweł tak okrutnie występował przeciwko chrześcijanom?
Podążając w roku świętego Pawła śladami apostoła narodów, ksiądz Waldemar Turek przypomni czas, gdy był on prześladowcą Kościoła. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Witam Państwa we wtorkowym wydaniu magazynu. Z grupą białoruskiej młodzieży w Rzymie przebywają ksiądz Tadeusz Dobrowolski, salwatorianin i siostra Nikola Grzegorzak, służebniczka śląska. Szczęść Boże, witam Was serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Nie za często mamy okazję do tego, żeby porozmawiać o duszpasterstwie młodzieżowym na Białorusi. Okazuje się, że pracujecie normalnie, prowadzicie również rekolekcje. Jak się pracuje? Czy jest to duszpasterstwo ożywione, czy to są początki?
Młodzież białoruska jest bardzo chętna do różnych spotkań modlitewnych, wyjazdów. Myśmy akurat w tym roku mieli już 2 turnusy rekolekcji dla młodzieży. No i rok temu, jakoś tak przygotowując już plan na obecny rok, wyszła taka propozycja z naszej strony, czy by nie chcieli pojechać do Rzymu. I młodzież momentalnie podłapała ten pomysł. Przez cały rok zbierali pieniążki. No i z pomocą Bożą i naprawdę czujemy przez te wszystkie dni prowadzenie Pana Boga i mogę powiedzieć taką opiekę Jana Pawła II, bo to był główny też cel naszego przyjazdu.
Siostra powiedziała, w tym roku mieliśmy już 2 serie rekolekcji. Jakich i gdzie?
Były to rekolekcje na Białorusi, w małej wiosce Piotrowszczyna, bardzo odległej od miasta, w ciszy, no super warunki, gdzie młodzież mogła wyciszyć. Był czas na modlitwę, na zabawy.
Kiedy?
W lipcu. Były to 2 turnusy.
Młodzież całego świata, oczy miała skierowane na Sydney. Patrzyliście również w kierunku Sydney, czy to był oddzielny program, ksiądz Tadeusz?
To znaczy, jeden z turnusów był połączony z wyjazdem na taki białoruski Sydney w Wieńcu. I dzięki temu spotkaniu w Wieńcu młodzież na Białorusi rzeczywiście mogła poczuć taką wspólnotę między sobą i jednocześnie łączyć się z Ojcem Świętym. To było takie pierwsze wydarzenie na Białorusi, ogólnobiałoruskie spotkanie młodzieży. Także rzeczywiście, jeśli chodzi o ten duszpasterstwo młodzieżowe, to są to początki. Zakładanie pierwszych jakichś stałych miejsc spotkań, poszukiwanie formy tych spotkań z młodzieżą, rekolekcji.
No ale skoro tę serię organizujecie, to znaczy, że zapotrzebowanie jest. Księża, siostry chcą pracować z młodzieżą?
Tutaj można powiedzieć, że szuka się jakichkolwiek tylko możliwości, sposobów, żeby coś dla nich zrobić. I z drugiej strony niesamowity głód. Ja pamiętam, jak rozmawiałam niedawno z siostrami naszymi w Panewnikach. Siostry mówiły, że te rekolekcje kilka lat temu to były turnusy 30, 40 prawie osób. Obecnie 12, 15. Tutaj po prostu młodzież jest głodna Boga, spragniona modlitwy i no, jakikolwiek turnus się organizuje, widać, że młodzież jest chętna, szuka czegoś, czego po prostu nie przekazali im rodzice, przodkowie. Dlatego ja, jeżeli się czuję i widzę, że młodzież jest chętna, jeszcze z większą radością się to organizuje, dla nich coś robi.
Do kogo siostra puka w takich sytuacjach? Do zgromadzenia, do biskupa, do księży? Jak organizujecie?
O, to tam w górze, do Pana Boga. A on już tam pomaga bardzo. Tutaj akurat w tym wypadku, jeżeli chodzi o ten wyjazd do Rzymu, tak już powiedziałam, jeżeli chodzi o podróż, młodzież sobie płaciła sama, a reszta to, mogę powiedzieć, niesamowita pomoc i ze strony naszego zgromadzenia i tutaj ojców salwatorianów. Tutaj naprawdę, jeżeli się ufa, Pan Bóg pomaga.
No to na pewno trzeba też wspomnieć o takiej pomocy wszystkich organizacji kościelnych, jak Renovabis, Kirchennot, dzięki którym te wszystkie akcje mogą się odbywać. Bez tej pomocy materialnej na pewno ta nasza działalność by wyglądała inaczej, skromniej.
Siostra pracuje w Witebsku, tam jest miejsce, siedziba biskupa, właściwie to może tam łatwiej, a jak w Wrocławiu jest u księdza?
Znaczy, ja miałem taką okazję być przez kilka lat, pracować w Witebsku, także rzeczywiście jakieś porównanie mam i oprócz tego, że to są zupełnie inne miejsca, to jest też różnica historyczna związana z tym, że Wrocław jest takim miejscem rzeczywiście zachowania religijności, dlatego że przez cały okres komunizmu był tam ksiądz, życie religijne trwało. Z kolei Witebsk to jest wschodnia część Białorusi i postępy ateizacji bardzo są widoczne. Myślę, że te różnice są w ludziach.
Mogę dopowiedzieć jeszcze tyle, że w Witebsku do 1999 roku był tylko jeden kościół. miasto Witebsk ma 350 tysięcy mieszkańców i ksiądz biskup Władysław Blin, kiedy objął diecezję, do tej pory już mamy 4 parafie. Ja pamiętam, jak w 2000 roku przyjechałam do Witebska, naszej parafii jeszcze nie było kościoła. Po 2 miesiącach powstała taka maleńka drewniana kaplica i na pierwszej mszy świętej 5 grudnia były 33 osoby, obecnie już 300. Jest to na osiedlu, jest bardzo dużo rodzin młodych. Ciągle przychodzą nowi ludzie, młodzież, że jest to naprawdę kościół z przyszłością.
Właśnie, Brasław to jest tylko 10 tysięcy mieszkańców, czyli bardzo małe miasteczko, parafia, która liczy kilka tysięcy osób, ale są to tradycje. Kościół powstał w XV wieku, pierwsza parafia, także te tradycje są silne.
Czy można powiedzieć, że zaangażowali się tam salwatorianie, czy też po prostu jednego księdza wysłano?
Historia naszej obecności w Brasławiu jest taka dość ciekawa, dlatego że w 1992 roku przyjechał tam nasz ksiądz świętej pamięci, ksiądz Stefan Prekurat, który był takim pionierem w Brasławiu i tam w tej parafii po mszy świętej w 1997 roku on tam umarł. I na dzień dzisiejszy nasza wspólnota w Brasławiu liczy 4 księży. Od roku 1999 jest to sanktuarium diecezjalne, główne sanktuarium maryjne i no, staramy się ten kult maryjny rozwijać, podtrzymywać. W następnym roku takie są plany. Przygotowujemy się do koronacji obrazu Matki Bożej Brasławskiej w sanktuarium Królowej Jezior.
A siostra Nikola, oprócz tego, że z młodzieżą pracuje w Witebsku, to czym się zajmuje?
Pracujemy przede wszystkim z dziećmi, z młodzieżą. Chodzimy do osób chorych, starszych. Właściwie o pracę nie trzeba się starać, gdyż ludzie przychodzą sami. Ciągle ktoś tam prosi o jakąś pomoc, ludzie chcą porozmawiać. Właściwie jesteśmy tylko w dwójkę, ale ta praca nasza ma bardzo szerokie pole działalności. Z drugiej strony, jak już wspomniałam, jest coraz więcej młodzieży, coraz więcej dzieci. Jest od tego roku dostęp do domu dziecka, co dla mnie to było jedno takie z wielkich pragnień, żeby była możliwość do dzieci biednych. Tego chciał nasz założyciel, ojciec Edmund Bojanowski. I możemy tam przynajmniej raz, dwa, trzy razy w miesiącu przychodzić z młodzieżą, tutaj z naszymi studentami na takie katechezy, na spotkania. Chodzimy do szpitali. Po prostu, gdzie Pan Bóg wzywa, tam się idzie, tam się robi.
Nie pracujecie tam na Białorusi w próżni. Społeczeństwo w większości jest w tym rejonie prawosławne. Czy relacje się Wam jakoś układają?
Na pewno oficjalne relacje są takimi bardzo otwartymi relacjami, co pokazują spotkania, na przykład na ingresie arcybiskupa Kondrusiewicza był obecny przedstawiciel białoruskiego egzarchatu prawosławnej cerkwi. Także te oficjalne kontakty są kontaktami, w których obecni są przedstawiciele. Na pewno są trudności w takich relacjach między ludźmi, które wynikają czasem z niezrozumienia, z jakiejś podejrzliwości. Chociaż ja sam mam takie przykłady spotkań, które przełamują lody. I takie doświadczenie, którym się często dzielę, to jest spotkanie grupy młodzieży z naszej parafii właśnie w Witebsku. Poszliśmy z takim odwiedziny w czasie Wielkiego Postu do sąsiedniej parafii prawosławnej i chociaż na początku z taką może trochę podejrzliwością zostaliśmy przyjęci, to jednak to spotkanie minęło w takiej naprawdę serdecznej atmosferze, w takim dzieleniu się przeżywaniem Wielkiego Postu. Także takie kontakty są możliwe. I też z siostrami właśnie w tej samej parafii w czasie Wielkanocy przez kilka lat zawsze darowaliśmy świece parafii prawosławnej. I zawsze ta świeca paliła się przed głównym ołtarzem.
A doświadczenie siostry?
Ja mogę powiedzieć, że właściwie od samego początku pracy na Białorusi nie spotkałam się z jakimiś negatywnymi moimi przeżyciami, czy z kimś z kościoła, czy z ludźmi. Na odwrót. Właściwie mieszkamy w bloku. Nie ma takiej możliwości, że mamy klasztor jakiś wybudowany. Nasi sąsiedzi wszyscy to są prawosławni i wiadomo, Boże Narodzenie czy Wielkanoc różni się terminowo, bo oni mają troszeczkę w innych dniach, później przeżywają święta. Jak na przykład jest nasza pasterka, święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, sąsiedzi nas pozdrawiają, składają życzenia. Tak samo, jeżeli są święta prawosławne, zachodzimy do cerkwi, pozdrawiamy ich i zawsze spotykamy się z takim naprawdę otwartością. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba być ludźmi i iść do ludzi, być otwartymi. I to jest najważniejsze, bo tego uczy nas tak samo Pan Jezus. Wspominam sobie teraz takie przeżycia. Kiedyś szłam do takiej starszej osoby do szpitala. Była to kobieta sparaliżowana. Ktoś tam nam podał z sąsiadka, że tam jest taka pani, do której nikt nie chodzi. No i raz, drugi, trzeci raz i w pokoju leżała też druga taka osoba. Mówi, że oj, wy z kościoła katolickiego tak odwiedzacie tych swoich. Ja mówię, to wcale nie jest katoliczka, to jest po prostu osoba, która potrzebuje pomocy. I to są właśnie takie znaki, które przemawiają do ludzi, że idziemy do wszystkich, niezależnie od wieku, od wyznania. I myślę, że to łamie też mury, bo był taki okres, że troszeczkę ludzie uważali, że jesteśmy kimś innym, albo że nasza wiara, wasza wiara. Uczymy tego, że właśnie Kościół katolicki, prawosławny to jest jeden Kościół, Kościół chrześcijański.
Oby tych owoców waszej pracy było jak najwięcej. Proszę państwa, w roku Pawłowym do Rzymu pielgrzymowała młodzież białoruska, a gośćmi w studiu byli ksiądz Tadeusz Dobrowolski, salwatorianin i siostra Nikola, służebniczka śląska, którzy ich tu przywieźli. Bóg zapłać serdeczne.
Bóg zapłać, pozdrawiam wszystkich.
Śladami apostoła narodów.
Szaweł prześladowcą Kościoła.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Jak wynika z listów Pawłowych i dziejów apostolskich, Szaweł, zanim został chrześcijaninem, był zawziętym prześladowcą Kościoła. Uderzał on w młodą wspólnotę chrześcijan w sposób bardzo zdecydowany, usiłując zniszczyć ją całkowicie. Kiedy w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł wyznaje, że prześladował Kościół Boży, można sądzić, że jego stwierdzenie odnosiło się do wyznawców Chrystusa zamieszkujących Jerozolimę. Bo w pierwszych 2 lub 3 latach po zmartwychwstaniu Chrystusa trudno mówić o jakiejś wyraźnej obecności czy tym bardziej zorganizowanej strukturze Kościoła poza Jerozolimą. Dzieje apostolskie ukazują Szawła, który niszczył Kościół, wtrącał do więzienia mężczyzn i kobiety. Co więcej, o ile do tej pory skazywano chrześcijan na więzienie lub na kary cielesne, to teraz polała się krew. Widać to wyraźnie na przykładzie historii świętego Szczepana. Jego odważne nauczanie przyspieszało proces zmierzający ku oderwaniu się nowej wspólnoty od synagogi i zdecydowanie pogłębiło zapoczątkowany już wcześniej konflikt między zagorzałymi zwolennikami judaizmu i wyznawcami Chrystusa. Szczepan zwracał się w Jerozolimie przede wszystkim do Żydów z diaspory, jako bardziej otwartych na nowe poglądy religijne. Niewykluczone, że w synagodze grupującej Żydów pochodzących z Cilicji doszło do pierwszego spotkania Szczepana i Szawła, 2 wykształconych przedstawicieli diaspory, mających jednak zupełnie odmienne spojrzenie na życie i działalność Chrystusa. W procesie Szczepana i w jego poszczególnych etapach opisanych w dziejach apostolskich przewija się, choć trochę na dalszym planie, to jednak bardzo znacząco sylwetka Szawła. Ukamienowanie, jakie spotkało Szczepana, było według wersji oficjalnej karą za bluźnierstwo. W dziejach apostolskich czytamy, że Szaweł zgadzał się na zabicie Szczepana. Jego śmierć była pierwszym aktem procesu zaplanowanego na szeroką skalę, a skierowanego przeciwko uczniom Chrystusa. Szaweł był jednym z przywódców tych, którzy mieli prześladować chrześcijan. Wyszukiwał zatem winnych, skazywał na kary, zmuszał do zaparcia się wiary w Chrystusa, zgadzał się na wyroki śmierci. W obliczu ciągłych gróźb i niebezpieczeństwa życia wielu chrześcijan zaczęło opuszczać Jerozolimę. Niektórzy udali się do wsi i miasteczek Palestyny, inni opuścili kraj i stali się wygnańcami daleko od ojczystych domów. Paweł ścigał ich wszędzie, również poza granicami kraju. Poprosił nawet najwyższego kapłana o listy polecające, aby mógł udać się do Damaszku, pojmać przebywających tam chrześcijan i przyprowadzić ich w kajdanach do Jerozolimy. Propozycja Szawła została zaakceptowana. Przygotowano odnośne dokumenty i polecono mu udać się do Damaszku, aby realizował zamierzony cel. Przydzielono mu także gwardię przyboczną, składającą się prawdopodobnie z członków straży świątynnej. Do Damaszku Szaweł zdążał jako prześladowca zwolenników nowej religii. Co więcej, żarliwy i fanatyczny wyznawca judaizmu tępiący chrześcijaństwo na różne sposoby i wewnętrznie przekonany, że dobrze służy sprawie swojego narodu i religii. Posłuchajmy kilku wypowiedzi z Pisma Świętego. Z listu do Galatów. Słyszeliście o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm. Jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu. Jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Z pierwszego listu do Tymoteusza. Dzięki składam temu, który mnie przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze. Z Dziejów Apostolskich. Wyrzucili Szczepana poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go. Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem, a Szaweł niszczył kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Prawie spontanicznie pojawia się pytanie, dlaczego Szaweł tak okrutnie występował przeciwko chrześcijanom. Biblijne teksty opisują sposoby działalności Pawła wymierzone przeciwko młodej, słabo zorganizowanej wspólnocie. Nie ukazują jednak bezpośrednio tego, co działo się w jego duszy i jakie były wewnętrzne powody jego wystąpienia. Otrzymał przecież bardzo staranne wykształcenie w domu rodzinnym, w Tarsie i u stóp mistrza Gamaliela. Czy został tak fanatycznie uformowany, że nie potrafił zaakceptować obecności jakiejkolwiek innej wspólnoty religijnej pozażydowską? A może swoją prześladowczą działalnością chciał się przypodobać przełożonym religijnym swojego narodu? Może wreszcie pod ich wpływem dostrzegał w chrześcijanach groźne niebezpieczeństwo dla religii, o której uczył się od dzieciństwa i której był gorliwym wyznawcą? Prawdopodobnie wszystkie te i jeszcze inne powody odegrały swoją rolę w duszy młodego Szawła, ale przecież nie wystarczają, by usprawiedliwić jego okrutne postępowanie, które w jakiejś mierze pozostanie dla nas tajemnicą. Nie dziwi nas przeto fakt, że już po nawróceniu Paweł napotkał na znaczne trudności ze strony chrześcijan, którzy, znając jego przeszłość, nie chcieli przyjąć go jako wysłannika Pana. Dzisiaj niekiedy jest nam trudno wybaczyć nawet lżejsze przestępstwa, jakie dostrzegamy u tych, którzy są w Kościele bądź do niego pragną się zbliżyć. Pan Bóg jednak, który wie dokładnie, co jest w człowieku, ocenia i postępuje zupełnie inaczej. A jego łaska i miłosierdzie mogą i powodują, jak widać na przykładzie apostoła Pawła, radykalne zmiany w życiu wielu ludzi.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Nim pożegnamy się z Państwem, jeszcze informacje o jutrzejszej audiencji ogólnej. Odbędzie się ona na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo. Początek, środa, godzina 10:30. My tymczasem dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.